Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, witam widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Mowa jako dar Boży od języka proroków do wulgaryzmów. Naszym i Państwa gościem Małgorzata Nawrocka, pisarka. Witam w naszym studiu.
Szczęść Boże, witam.
Pani Małgorzato, skąd pomysł na taki temat?
Z wieloletnich poszukiwań i też jako efekt mojej pracy ja uprawiam działkę słowa od kilkunastu lat profesjonalnie jako pisarz, dziennikarz i też badacz kultury. W związku z tym ostatnio zauważam takie nasilające się tendencje niszczenia języka. Jestem zadziwiona tym, że zawsze literatura stawiała bardzo wysoko pewne wzorce, była normą odniesienia, było oczywiste, że jest ten język wysoki, język kultury, język sztuki, że jest zatem jakiś wzorzec, który może oddziaływać też na język potoczny, podnosząc go jakby do góry, kształtując, ubogacając. W tej chwili niestety od kilku, kilkunastu nawet lat obserwujemy degradację języka nawet literackiego, czy języka kultury, języka sztuki, którym posługują się teatry, radio, telewizja. Nie wszystkie media oczywiście, cały szacunek tutaj dla Was, ale generalnie tak właśnie jest. W związku z tym zaczęłam zastanawiać się, co takiego powoduje ten rozdźwięk. Co myśmy tak naprawdę zgubili jako ludzie? Każdemu się wydaje, że umie mówić. Kto słyszy i mówi, ten językiem na co dzień się posługuje. Natomiast mam wrażenie, że i normy językowe znacznie się obniżyły ostatnio, i zakres słownictwa, i zubożało nam bardzo sposób opisywania emocji, wrażeń, uczuć, sfera cała intelektualna, którą przekazuje język. Albo z jednej strony stał się to język techniczny, dostępny tylko dla fachowców jakichś dziedzin. Ja sama przyznam szczerze, bardzo często, czy w urzędach, czy przysłuchując się rozmowom młodych informatyków, czy w jakichś innych środowiskach specjalistycznych, staję nieco ignorancko po prostu z boku i muszę przyznać, że brzmi to jak gwara zawodowa po prostu i ja nie jestem w stanie wejść w znaczenia wypowiadanych słów, ale nawet coraz częściej w takim języku codziennej komunikacji niestety obijamy się o problem albo zubożenia, albo właśnie takiej SMS-yzacji języka, czyli tylko krótkie, chciałam po angielsku powiedzieć short message, krótkie informacje. Język tak naprawdę służy wyłącznie już komunikacji, najlepiej krótkiej, bo wszyscy zabiegani jesteśmy. I cała ta sfera wyrafinowanego języka, nadzwyczajnego, który kiedyś rozwijał i karmił i ciało, i duszę, bo jakby było to też piękno zewnętrzne, prawda, języka kultury czy języka literackiego, ale również wewnętrzne, bo wiadomo, że słowo moc sprawczą ma, ono oddziałuje na emocje. Im bogatszy jest nasz słownik, tym wewnętrznie też głębiej dochodzimy do znaczenia wypowiadanych słów, więc szkoda mi trochę. Język polski jest jednym z najpiękniejszych na świecie. Dla Polaka oczywiście najpiękniejszy, ale staram się być obiektywna, żeby nie być posądzoną o szowinizm, więc niech już będzie, że jest jednym z najpiękniejszych. Natomiast też jako absolwent filologii polskiej, któremu aplikowano dość dużymi garściami literaturę powszechną. Musiałam czytać i chciałam czytać wiele dzieł literatury europejskiej. Stwierdzam z radością, że literatura polska przez długie wieki była wiodącą w Europie i mamy tak nieprawdopodobne dzieła sztuki literackiej, mamy tak genialnych autorów. Język polski jest tak bogaty, tak plastyczny, że po prostu żal, szkoda, żeby w ciągu jednego pokolenia, może dwóch, które niechętnie kultywuje tradycję tego najpiękniejszego literackiego języka czy języka sztuki, żebyśmy wszyscy się zdegradowali. Szkoda, bo jest to wielkie dziedzictwo kultury. Tak na to też patrzę. Poza tym, tak jak żeśmy to razem ujęli w temacie, dar Boży, czyli coś, co nas wyróżnia jednak ze wszystkich stworzeń bożych, tylko człowiek ma tę właściwość komunikowania w tak bogaty sposób, prawda, własnym słowem, całego tego subtelnego świata, swojego umysłu, swoich emocji, uczuć. Na początku od Adama i Ewy był to dar wielki, dar niebian, jest język aniołów, wszyscy się co do tego zgodzimy, że jest pewien tajemny, cudowny sposób komunikowania się również w tej sferze niebieskiej, prawda, pomiędzy istotami doskonałymi. I my w pewnym sensie jako ludzie zostaliśmy dopuszczeni do tego świata języka, do całego bogactwa komunikacji właśnie poprzez mowę. Mam taką swoją ukochaną tezę gdzieś tam kiedyś w jakichś poszukiwaniach intelektualnych. Doszłam do tego, że Adam i Ewa przed grzechem pierworodnym byli cudownie jednojęzyczni, to znaczy mieli w sposób doskonały, jakby idealny, ustawioną tę sferę języka. Po grzechu pierworodnym, tak jak demon, jak diabeł, który jest ojcem kłamstwa i przez to, jako pokazywany, prawda, jako wąż dwujęzyczny jest, jakby stracili tę właściwość, ale gdyby Adam nie miał w stopniu doskonałym tego daru zakodowanego w sobie, to Bóg nie pozwoliłby mu nadawać imion stworzeniom, czyli w pewnym sensie również poprzez język pozwolił Bóg człowiekowi uczestniczyć w wielkich rzeczach. Trochę powiedziałam o języku techniki, trochę o Biblii, pomieszałam to wszystko, ale generalnie chciałam, żebyśmy właśnie wyszli z takiego pierwszego założenia, że jesteśmy nadzwyczajnie wyróżnieni, że język jest nie tylko do chlapania, plotkowania, wysyłania krótkich informacji komunikacyjnych na co dzień, ale że jest to dar, który może dobrze byłoby na nowo odkryć i powrócić do tej pierwszej świętości języka, wyrazu, na chwałę Bożą dostaliśmy go właśnie.
Jeżeli mówimy o mowie, jeżeli mówimy o języku, mówimy też o wzajemnym komunikowaniu się, mówimy o komunikowaniu się wtedy werbalnym i niewerbalnym, gdy słowa pozwalają nam i pomagają nam wzajemnie ze sobą komunikować, pozwalają nam też komunikować z światem zwierząt, ale też troszeczkę wyżej, czyli ponad człowiekiem, ze światem świętych, aniołów i samego Pana Boga, i też w tym dialogu międzyludzkim. Rodzi się takie pytanie ujednolicenia pojęć, jeżeli mówimy o mowie jako darze Bożym, gdyż Adam określał rzeczywistość po imieniu, odkrywając jej właściwą naturę, właściwy kształt, i to było jak najbardziej zgodne z zamysłem Pana Boga, więc była jedność pojęciowa. Coraz częściej dostrzegamy różnice pojęć, chociaż używamy tych samych słów, więc zakres zmienia się. A w kwestiach tych krótkich SMS-ów, to do niedawna jeszcze pisaliśmy SMS, a teraz zasób w naszych smartfonach, komunikatorach.
Znaki graficzne, tak wystarczą.
Pojawiły się emotikony, więc tak. Wracamy jak gdyby do pisma hieroglifowego, czyli do pisma obrazkowego.
Dokładnie to robimy. Ja się zastanawiam nad fenomenem, tak właśnie badając sobie, przyglądając się materii języka, bo to jest narzędzie mojej pracy na co dzień. Zastanawiam się nad fenomenem współczesnego człowieka, który moim zdaniem jest stworem przedziwnym w tej chwili, bo jest niewłaściwie gadatliwy i niewłaściwie niemy. Czyli tak naprawdę widzę, że się szamocze mota, próbując odnaleźć swoje miejsce właśnie w kulturze słowa. Co mam na myśli? Człowiek współczesny jest gadatliwy przede wszystkim przez nadmiar informacji, które krążą wokół niego i w jego głowie. Przez rozwój mediów, tu ostatnie lata bardzo się do tego przyczyniły, kilka ostatnich dziesięcioleci powiedzmy jeszcze, jakby dalej pójść, to tam radio 1917, bodajże pierwsza audycja radiowa w Belgii, telewizja lata 40, powiedzmy kilkadziesiąt ostatnich lat, rozgadaliśmy się niewymownie, są milionowe nakłady tygodników, prawda, dzienników, to wszystko jakby mnoży informacje, jesteśmy ludźmi zainfekowanymi reklamą, koniecznością odbierania ciągłych, prawda, informacji, których nawet nie chcemy, które są narzucone jakoś przez kulturę obrazkową współczesną, czy taką kulturę medialną, podaży wszelkiej reklamy, wszelkich ogłoszeń. W związku z tym tak naprawdę żyjemy w pewnym hałasie, może nawet nie wypowiadając słów, ale odbierając natłok informacji. Można oszaleć. Człowiek ma swoje bariery, doba ma 24 godziny, mamy pragnienie, żeby gdzieś wycofać się, uciec do lasu, tu cudzysłów, przed nadmiarem właśnie tej informatyzacji i natłoku informacji współczesnej, czyli w tym sensie rozgadane jest niezwykle współczesne społeczeństwo, bo słowa, za które często nikt nie bierze też odpowiedzialności, przelewają się, prawda, przez różnego rodzaju prasę, media. Z drugiej strony mam wrażenie, że powoduje to właśnie jakieś takie dziwne oniemienie współczesnego człowieka. To znaczy on w tym nadmiarze słowa nie radzi sobie z porządkowaniem wartości. I moim zdaniem współczesny człowiek jest niemy na dwa sposoby, tak bym to określiła, bo gadatliwy to wiadomo, wyjaśniliśmy to, ale niemy jest na dwa sposoby. Po pierwsze jest niemy, bo nie mówi o, Czyli jest w mediach, zwłaszcza oficjalnych, nie mówię o tych mediach, jest jakaś taka cicha zmowa przemilczania wartości, idei, ideałów. Współczesny człowiek jest niemy, bo nie mówi o, bo się zakneblował świadomie. Jest to świadoma decyzja pewnego ostracyzmu nawet wobec, prawda, środowisk, które głoszą wartości, więc świadomie knebluje się, chce być niemy. Jest niemy, bo chce, bo po prostu nie chce mówić o. Czasami to się samo nasuwa, nam się od razu Ewangelia, prawda, nasuwa przed oczy. Jeżeli oni zamilkną, kamienie wołać będą. Czyli my jesteśmy zmuszeni, każdy z nas wewnętrznie, ja to czuję jako autor literatury chrześcijańskiej, ma taki wewnętrzny imperatyw głoszenia, ewangelizowania. No, dostałeś dar, człowieku, dziel się dalej dla wspólnego dobra. Więc z jednej strony my współcześni świadomie jakby nie miejemy, nie mówiąc o, albo też drugi sposób niemoty współczesnej w tym całym rozgadanym medialnym świecie, to jest mówienie o, ale w sposób nieprawdziwy. Czyli kłamanie po prostu, z różnych powodów. Można kłamać, bo na przykład zostało się w kłamstwie wychowanym. Niektóre kłamstwa, jakieś hasła propagandowe przez setki lat czasem są utrwalane w ideologii, w podręcznikach, w oficjalnym nauczaniu, prawda, takim czy innym. I człowiek tak naprawdę po 200 czy 300 latach odbierania pewnej zdeformowanej prawdy nie jest w stanie już ocenić, przyjmuje to za właściwe i nieświadomie powiela, prawda, kłamstwo. Czyli jest niemy w sensie takim, że dostępu do prawdy nie ma, bo ktoś, powiedzmy 300 lat temu, jakiś filozof czy pseudoteolog postarał się o to, żebyś miał dzisiaj krzywe poglądy. To jest jakby najmniej zawiniona forma niemoty współczesnej. Nieco bardziej zawiniona to kiedy mówimy o, kłamiąc, bo mamy w tym jakiś cel, czyli powiedzmy delikatnie nazwijmy to z nieświadomości, z niefrasobliwości. Tutaj wymieniłabym jako przykład całą serię tak zwanych faktów medialnych na przykład, czy różnych plotek powtarzanych w sferze publicznej, czy międzyosobowej, bo to jest atrakcyjne, bo można wycisnąć sensację, bo można coś podkręcić, zawsze sprostowanie na ostatniej stronie kursywą, prawda, wrzucić, ale ile się już jakby rozdmuchało, ile się wyssało z tego tematu, to nasze, czyli może być też taka postawa, że no, mówię o kłamiąc, ale no, umówmy się, że tam jakieś było ziarno prawdy, prawda? Coś tam się zadziało. No i oczywiście najbardziej obrzydliwa forma świadomego niemienia, oniemienia współczesnego człowieka, to jest wszelka forma manipulacji, kłamstwo już zaplanowane, nie tylko w mediach, ale jakby generalnie z postawy. No, mam postawę taką, kłamię. Więc to ciekawe indywiduum do prawdy, ten człowiek współczesny. Jak powiedziałam, z jednej strony obrzydliwy gaduła, nie panujący nad jęzorem, to jest jego problem codzienny. Z drugiej strony, jeżeli nie ma świadomości, że język to dar Boży, wejdzie w każdy labirynt po to, żeby nie mówić. Czyli tak naprawdę całe życie można przegadać, nie powiedząc ani jednego słowa. Jeżeli ono nie jest na chwałę Bożą, to jakby nie, ta rzeczywistość nie istnieje. No po to ten język dostaliśmy, żeby się szerzyło Królestwo Boże na tym świecie i po to mamy go używać. Tymczasem przez właśnie zakneblowanie się na wartości nie współpracujemy, czyli jesteśmy niemowami, chociaż być może bardzo elokwentnymi.
Gdy mówimy o mowie jako darze Bożym, od języka proroków do wulgaryzmów, w Pani wypowiedzi jest taka przestrzeń, którą należałoby wyjaśnić albo do niej w jakiś sposób podejść, a mianowicie rozwój cywilizacji, rozwój człowieka, postęp, nauka sprawiła, że o świecie wiemy coraz więcej i są takie zakresy działania człowieka, o których my nie mamy pojęcia i nie musimy mieć tego pojęcia, a jednak ci, którzy budują na przykład statki kosmiczne, którzy teraz prowadzą skomplikowane badania biotechnologiczne, czy informatyczne, czy pracują w zakresie fotografii, bądź też współczesnych mediów, poruszają się po tych terminach i w tych dziedzinach konkretnym językiem. Jest to język dla nich bardzo precyzyjny, jest to język dla nich jak najbardziej komunikatywny. Jak ten język i rozwój tego języka oddzielić od tego, o czym Pani powiedziała, mianowicie to, co jest podstawowym zadaniem człowieka tu na ziemi, a mianowicie zrealizować powołanie, to powołanie to osiągnąć świętość i żyć w zgodzie z prawdą, którą poznajemy co do świata, ale zgodnie z prawdą też moralną.
Jest taki język jeden na świecie, to święci odkryli, nie ja, ja tylko z zachwytem cytuję te myśli, który rozumieją ludzie na całym świecie, bez względu na to, jakiego są pochodzenia, jakiej nacji, jakiej rasy, jakiej specjalizacji zawodowej. Jest to język miłości generalnie, czyli na szczęście, bez względu na to, czy jest to kosmonauta, czy kucharz, czy szaman papłaski, czy misjonarz, czy podróżnik, dziennikarz, kimkolwiek byłbyś tu czy tam na globie, jest język uniwersalny życzliwości ludzkiej i mądrości, więc myślę, że nie ma nic, bo rzeczywiście warto to wyjaśnić, podkreślić, nie ma nic złego w tym, że razem z rozwojem cywilizacji następuje pewna specyfikacja języka, że pewne grupy zawodowe, środowiskowe, żeby się porozumieć na coraz bardziej wyższym poziomie specjalizacji, czyli tak naprawdę pewne enklawy już językowe tworzą się, tak jak przyznałam się szczerze, dla mnie chwilami niedostępne. To brzmi rzeczywiście jak gwara zawodowa. To mam przyjaciół na Kaszubach i rodzinę i mogę z zachwytem tylko słuchać, kiedy oni zaczynają rozmawiać po kaszubsku, ale nic nie rozumiem, chociaż jestem Polką z tego języka, więc mniej więcej równie tak samo fantastycznie mogę się czuć w obecności grona programistów informatycznych, którzy opowiedzą swoją własną historię, nie mam dostępu do ich języka. Nie to jest złe. Ustalimy to i myślę, że to jest bardzo rozsądne ustalenie. Nie to jest złe, że język, bo on się przecież w ten sposób rozwija. Zaczynają się gromadzić, prawda, nagromadzać pewne określenia specjalistyczne, zawodowe, środowiskowe, które tak naprawdę dodają do języka, nie odbierają mu niczego. Moim zdaniem problem zaczyna się dopiero wtedy, kiedy język ludzki, ten zrozumiały dla wszystkich, nazwijmy to językiem miłości, ale chodzi oczywiście o życzliwość, o kulturę słowa, o wrażliwość w języku, o to, żeby o plotki, których być nie powinno, o kłamstwa, których być nie powinno, o wulgaryzmy, zaraz zahaczymy je o ten temat, które są niepotrzebnym takim dodatkiem do języka, nie komunikującym niczego poza emocjami tak naprawdę. Chodzi o to właśnie, żeby język nie był barierą pomiędzy ludźmi, ale łączył ich. Jestem przekonana, że im więcej właśnie tego uniwersalizmu będzie w nim, czyli właśnie im więcej wartości chrześcijańskich, odnosimy to do Caritas oczywiście też i szerzej, do języka takiej miłości humanitarnej, prawda, międzyludzkiej, tym lepiej. Więc nie boimy się specjalizacji języka, boimy się, że ogłupieją, oszaleją ci, którzy zamienią język komunikacji ludzkiej na język własnej specjalizacji. Chyba wyjaśniliśmy ten wątek.
Czym jest wulgaryzm?
Właśnie to przeciekawe jest. Czym jest wulgaryzm? Jest słowem pełnoprawnym słownika, czyli nie należy też stwarzać, nie chciałabym stworzyć takiego złudzenia, że można się histerycznie obrazić, udawać, że tego nie ma, zadrzeć nos, prawda, włożyć białe rękawiczki i powiedzieć, że mnie to nie dotyczy, bo ja teraz chcę w takiej sterylnej kulturze, prawda, powszechnej, ja nie będę słyszała, nie będę dotykała, nie będę... Więc oczywiście jest cała sfera wulgaryzmów, czyli słów w języku, które odnoszą się do... Może one nie tyle komunikują coś konkretnego, ile komunikują stan emocjonalny osoby, która ich używa. Czyli są to takie słowa, wytrychy nawet czasem, sygnalizujące bezradność osoby danej wobec języka. Jestem zdenerwowany, nie umiem wyrazić tego po ludzku, czyli mój zasób słownictwa jest zbyt ubogi, nie potrafię sobie poradzić z emocją, użyję słowa ze słownika wulgarnego i w tym momencie jakby komunikuję całemu światu, że wszystkie te emocje, które w tym momencie mam w sobie, w tym jednym słowie wysyłam, prawda? Wysyłam komunikat. Więc jakby i pokazuje to, że jest to słowo, które nie ubogaca języka w żaden sposób, tylko właśnie jakby redukuje całą sferę języka do jakichś takich krótkich haseł. Proszę zwrócić uwagę, że najczęściej wulgaryzmy dotyczą sfery seksualności człowieka. Czyli drugi problem z wulgaryzmami, poza tym, że są to słowa dowodzące bezradności wobec naturalnej dla człowieka sfery językowej, prawda, osoby, która tych wulgaryzmów używa, jest to też kwestia jakiegoś nieuporządkowania moralnego. Zwróciłam uwagę zwłaszcza na wątek, zajmowałam się tym tematem trochę, powiedzmy, dogłębniej, że wulgaryzmy dotyczące sfery seksualności człowieka, które są wypowiadane przy dzieciach czy przy dorastających młodych osobach, bardzo znacząco antagonizują płcie. Dzieci i osoby młode, dorastające, są bardzo wrażliwe na sferę własnej seksualności, bo to jest dokładnie ten etap, ten moment, kiedy człowiek jakby rozpoznaje siebie, prawda, czy jako mężczyznę i kobietę, ma tę sferę zamkniętą w tabu jeszcze, nie lubi dotykania tej sfery, jest nadwrażliwy nawet na tym punkcie. Na tym punkcie rodzi się bardzo wiele kompleksów, jeżeli tutaj coś nie idzie, prawda, zgodnie z ideałem czy z wymarzonym planem na mnie. Jeżeli gdzieś tam mój wizerunek, prawda, i to, co widzę, co obserwuję, nie jest zbieżny z moimi marzeniami, jak to miałoby być. Zatem używanie wulgaryzmów, które tej sfery ludzkich różnic, powiedzmy, dotyczą, bardzo ranią młodych ludzi. I może się tak zdarzyć, że zamiast właśnie przy eleganckim, naturalnym języku komunikacji pomóc naszym dzieciom, naszym młodym dorastać w świecie do swojej dojrzałości, też właśnie w tej sferze, w sposób spokojny, godny, szlachetny, kulturalny, wywołujemy w nich, zupełnie nie mając takiego celu, prawda, pewnego rodzaju emocje, które obrzydzają im ich własne ciało i w dodatku antagonizują, czyli kobiety w towarzystwie, młode kobiety w towarzystwie młodych mężczyzn używających wulgaryzmu czują się naprawdę w pewnym sensie molestowane, bo jakby mimo tego, że nikt ich palcem nie dotknął, ich godność została naruszona. Innym wątkiem jest, jak potrafią zachować się dzisiaj młode kobiety. One niekiedy, niestety, bywają tutaj jeszcze bardziej prowokujące niż mężczyźni. To jest na oddzielny wątek. Możemy też do tej sfery wrócić. Ale chciałabym podkreślić, że właśnie jedna rzecz to wulgaryzm. Nie radzę sobie z emocjami, to jest ten komunikat. A druga, nie radzę sobie tak naprawdę ze sferą swojej osobowości w tej kwestii. I w dodatku narażam jeszcze innych na konieczność obcowania z moim własnym chamstwem. To nie jest przyjemne. Były wulgaryzmy zawsze, to tylko zawsze, proszę zwrócić uwagę na to, była to pewna, powiedziałabym, co to było, taki podjęzyk, czyli coś, co istnieje, wszyscy o tym wiedzą, ale oficjalnie ani to godne, ani to szlachetne, ani to mądre, zanurzać się, prawda, w tym i czerpać. Zwłaszcza literatura i kultura bardzo wyraźnie rozgraniczały słowa i w wiekopomnych dziełach literatury polskiej i europejskiej wulgaryzmy, jeżeli kiedykolwiek, jakkolwiek, przypadkiem gdzieś zostały użyte, to zawsze przypisywane były tej sferze społecznej, czy tej grupie społecznej, która w tej opowieści, literaturę potraktujmy jako wyraz kultury, no powszechnej, tak to ujmijmy w tym momencie, po prostu przypisana była osobom niekulturalnym, niewykształconym, schamiałym, nie używam wulgaryzmu, mówię, zaraz to jeszcze rozróżnię, może o języku dosadnym, bo jest miejsce, język jest bogaty, naprawdę pojemny, kwestia tutaj dosadności języka czy wulgaryzacji, to są dwie różne rzeczy. W tej chwili to, co właśnie mnie niepokoi, stąd może też ten temat dzisiaj do naszej dyskusji, do rozmowy, literatura i kultura w tej chwili nie chronią nas już, czyli nie ma takiej zasady, że jeżeli chcesz się, nie wiem, lubujesz się w tym, to przejdź się taką czy taką ulicą takiego czy takiego miasta albo spotkaj się z taką czy taką grupą społeczną, tam znajdziesz osoby, które możesz być pewien, że dogadasz się z nimi skrótami wulgaryzmów, ale jeśli sobie nie życzysz, to pójdź do takiego teatru, do takiego kina, przeczytaj taką książkę, weź do ręki taką gazetę i masz gwarancję, że będziesz chroniony, czyli ty wybierasz. Kultura współczesna niestety spowodowała, że ja nie mam wyboru. Idę ulicą z moimi trzema córkami i nie wiem, jak grom z jasnego nieba, w którym momencie ja czy one zostaniemy zaatakowane, tutaj cudzysłów oczywiście, mentalnie, estetycznie, moralnie, przez osoby, które zupełnie już nie mają żadnych barier, używając własnego języka.
Język proroków to język często rzeczywiście bardzo dosadny, odpowiednie rzeczy dając słowo. Wulgaryzmy, dla niektórych sposób nieradzenia sobie z emocjami, sposób braku doboru słów, dla innych forma przystankowa, ale są tacy, którzy uważają po pierwsze, że pewna część humoru czy dowcipu bez wulgaryzmów po prostu nie zabrzmi, nie będzie tak pieprzna, jak być powinna. No i też myślę, że spotykamy chcąco czy niechcąco osoby, które na podstawie dwóch, trzech wulgaryzmów potrafią opisać rzeczywistość jak żaden Mickiewicz, Słowacki, Kochanowski, Norwid, Sienkiewicz.
To zależy, kto przyznaje nagrody literackie. Ja powiem szczerze, jednak optuję za Sienkiewiczem. To tak niekoniecznie. To może jest miejsce, tutaj dwie rzeczy wyszły bardzo chętnie, no spróbuję jakoś to wyjaśnić. Może jednak wrócę do kwestii dosadności języka, bo o to możemy się otrzeć. Literatura czy sztuka, wszędzie tam, gdzie słowo jest potrzebne, nawet jako tytuł chociażby, więc to może być nawet sztuka stricte plastyczna, tylko musimy odrobinę jakby komentarza do niej dodać. Często wykorzystuje słowa dosadne, ponieważ człowiek nie jest woskową lalą. To nie jest tak, że panie i panowie zasiadamy, prawda, 5 o'clock, saska porcelana i wszyscy będziemy teraz w odpowiednim stylu, prawda, zażywali kultury. Jest oczywiste, że człowiek jest istotą emocjonalną, cielesną, ma swoje temperamenty i że są sytuacje i to nie jest złe. Moim zdaniem jestem, powiem szczerze, fanką niektórych portretów świętych, którzy nie byli wcale tacy uładzeni i z historii ich biografii po prostu emanuje wręcz pewnego rodzaju życiowa energia, która sprawia, że oni czasami dosadnie musieli skonfrontować się czy z jakąś osobą, czy z problemem, czy ze światem. I nie ma tu potępienia dla wyrażania emocji w sposób dosadny. Ja myślę, że nawet to Jezusowe zimni i gorący też w pewnym sensie się w tym zamyka. Nie musisz być sztywny, twoja elegancja nie musi być, prawda, taka uładzona, to nie o to chodzi. Ale nie przekraczajmy pewnej bariery. Po to właśnie potrzebne jest nam bogactwo języka, kultury, literatury też, żebyśmy umieli nawet te emocje, kiedy, i tu mówię językiem dosadnym, szlak nas trafia, to nie jest wulgaryzm, to jest język dosadny, żebyśmy w tym momencie umieli właśnie sięgnąć do języka, do całego jego słownika i wyrazić to, i żeby to było, a niech będzie sobie i zadziorne, niech będzie emocjonalne, niech to będzie oryginalne, niech to będzie twoje. Tutaj do młodych ludzi też możemy się zwracać. Nie musisz tak jak wszyscy, no ileż jest tych wulgaryzmów? Ja wiem, są takie słowniki, są bardzo wyrafinowane, niektóre piętrowe, można by tam setki pewnie spisać. Ale generalnie jak się wyjdzie na ulicę, to cały słownik wulgaryzmów, nie wiem, w 20 słowach by się zamknął, w 30 jakiś mistrz może potrafiłby. I tak naprawdę, tak jak ojciec powiedział, cała komunikacja do 2 możemy sprowadzić. Ale młodzi ludzie z bogatym, ciekawym wnętrzem, niechże sobie nawet emocjonalnie ten świat opisują, ale granica wulgaryzmu jest dlatego już moim zdaniem barierą wszelkiej cywilizacji, ponieważ jest to niewłaściwy, grzeszny sposób używania języka. Naruszamy godność drugiej osoby, klnąc przy niej, narażamy własną duszę. Trzeba się spowiadać z tego. Czyż nie, ojcze, mam rację, jeżeli to są siarczyste, jeżeli używamy tego przy dzieciach, przy młodych, przy innych osobach, jeżeli właśnie przekraczamy tę barierę prywatności drugiej osoby, nie bierzemy w ogóle pod uwagę, czy to rani, czy to poniża kogoś, czy to bulwersuje, jeżeli jest to dowód właśnie takiej swawoli, no to tak naprawdę niszczymy kulturę. Zawsze tak było, to już nie będę się popisywać teraz pamięcią, bo niestety zawiodła w tym momencie, ale gdzieś w jakiejś nadzwyczajnie zacnej historii kultury i sztuki wyczytałam zdanie, że upadek wszelkich obyczajów, cywilizacji, tak jak patrzymy się na historię ludzkości, bardzo często zaczynał się właśnie od upadku języka. Że ta pierwsza sfera, bo to jest zanim zaczniesz malować obrazy, komponować muzykę, składać architektonicznie genialne klocki danej epoki, czy cokolwiek innego robić w sztuce, pierwszy komunikat kultury, jaki wysyłasz wobec drugiego człowieka, to jest właśnie twój język, czyli literatura, wszystko to, co się wokół niej, jakby z nią wiąże, wokół niej kręci, ale również właśnie taka sztuka zwykłej komunikacji, to jest pierwszy twój sygnał wobec drugiego człowieka. Więc jeżeli tu się zaczyna psuć, jeżeli tu zaczyna gnić, jeżeli tu przestajemy szanować starca, siwą głowę i dziecka, prawda, niewinną głowę, czy kobiety, wrażliwość, jeżeli to idzie spontanicznie jak walec i jedzie po prostu, rozgniata kulturę, to jest początek gnicia całej cywilizacji. Od jednej rzeczy przechodzimy potem do kryzysu już w szerszym znaczeniu. Nie chcemy. Może ostatnia jeszcze tutaj w tej kwestii uwaga. Proszę mi powiedzieć, jak wychować filozofa? Jak wychować mistyka? Jak wychować człowieka z naturą kontemplacyjną, jeżeli w naszym domu będzie wulgarnie? Gdzie ma być źródło czystej wody, jeżeli będziemy w tej szklance, prawda, dolewać tam szamba codziennie i mącić? Jak wychować młodych ludzi, którzy inaczej nie spotkają się z Bogiem? Jak tymi samymi ustami kląć świadomie, bo mam fantazję, bo jestem odważny, bo właśnie dowcip taki czy inny, i tymi samymi ustami przyjmować Najświętszy Sakrament, albo mówić kocham na najbliższej osobie, albo modlić się tymi samymi, jakby te rzeczywistości nie dadzą się pogodzić, dlatego od języka proroków do wulgaryzmu, bo moim zdaniem, tutaj możemy zaraz te różnice dokładniej zanalizować, jeśli będziemy mieli na to ochotę, ale to są dokładnie dwie antypody języka w każdej epoce. Po jednej stronie jest język nadludzki, wysłany jakby, jak list z nieba, natchniony przez Boga, czyli on już teoretycznie posługuje się ludzkimi słowami, ale jego znaczenia, jego sens, jego źródło jest nadprzyrodzone. To jest w ogóle nieprawdopodobny komunikat językowy, tak patrząc z warsztatowej strony, proroctwo. A z drugiej strony właśnie to, co w języku się już nie mieści, co jest zdecydowanie pod nim, co niczemu nie służy, jest brudne z natury swojej, czyli są to dwa światy, wschód i zachód, język proroka i wulgaryzm. Niezwykle ciekawa perspektywa języka.
Mowa jako dar Boży. Małgorzata Nowrocka, pisarka, to temat, który dziś podejmujemy właśnie z panią Małgorzatą. Zapraszamy państwa do współtworzenia naszego programu. Telefony do studia ukażą się na państwa ekranach. Dla słuchaczy Radia Maria przypomnę 56 657 0011 lub 657 0012. Dla zagranicy 657 0013 lub 0014. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 600 400. Kontakt przez komunikator Skype. Adres kontakt.tv trwa. Pani Małgorzato, wiemy, że język służy wzajemnej komunikacji. Do komunikowania potrzebny jest nadajnik i odbiornik. I wiemy, że nadajnik, to o czym pani powiedziała, często i media, i współczesna kultura nie zawsze nadaje językiem pięknym, czystym, szlachetnym. Często jest to język bądź opisujący w sposób wulgarny rzeczywistość, która jest wulgarna, bądź też kreuje nasze komunikowanie się i opis tej rzeczywistości w sposób wulgarny. I teraz jak językiem pięknym i czystym przemówić do kogoś, kto ma język nieczysty, żeby już nie powiedzieć język wulgarny, ale do którego piękno języka, piękno słów nie docierają. Po prostu to jest nie ten odbiornik i nie ten nadajnik.
Myślę, że są dwa sposoby. Tak, nie te fale, zgoda. Są dwa sposoby. Jeden najprostszy i taki narzucający się sam, oczywisty. Ja przynajmniej tak dokładnie wczoraj w warszawskim tramwaju zastosowałam tę metodę, dokładnie wobec pana, który no, bardzo był słowotwórczy doprawdy, prosto w moje ucho siedział na tylnym siedzeniu i jedyny sposób w tej sytuacji dla mnie to jest zwracanie uwagi bardzo życzliwie i z uśmiechem. Nie próbuję się, kiedyś próbowałam i to nie był dobry pomysł, konfrontować z osobą zachowującą się w taki chamski sposób, no wulgarny sposób, nie zwracającą uwagi na inne osoby, prawda, wypowiadającą po prostu na co ma ochotę, na zasadzie pouczającej pani z nadąsaną miną i z parasolką, którą zaraz obłożę go po plecach, jak tam, prawda, jeszcze jedno takie słowo powie. Wydaje mi się, że sposobem jest tutaj uśmiech, życzliwość, obrócenie jakby sytuacji w żart i zwrócenie uwagi na to, że no jestem tutaj bardzo, przepraszam, ja nie muszę, czy pan byłby uprzejmy, czyli ku zaskoczeniu tej osoby potraktowanie jednak osoby, która takie rzeczy robi w sposób, że tak powiem, powyżej jej oczekiwań. Bo zwrócenie się tym samym językiem, czy takie właśnie nerwowe reagowanie może spowodować wylanie wiadra, prawda, na własną głowę jeszcze dodatkowo i nie będzie to przyjemne i nie o to nam zupełnie chodzi. Powiem szczerze, metoda na dowcip, uśmiech i taką lekką życzliwą, podkreślam, zaczepność w moim przypadku się zawsze sprawdza. Czyli jedyne, co można zrobić w tej sytuacji, to zahamować przynajmniej ten słowotok osoby wulgarnej w bardzo żartobliwy, życzliwy sposób, dając jej jakby szansę, żeby usłyszała i zrozumiała. Jest jednak oczywiste, że nie wychowamy nikogo przez taki jednorazowy kontakt tu czy tam, więc moim zdaniem lepszą metodą niż wyciąganie tutaj już osób z własnej woli babrzących się, prawda, w takim bagnie, niż wyciąganie ich właśnie na siłę jest kształtowanie pewnych norm społecznych i kulturowych od góry. Czyli mamy dzieci, mamy młodych, mamy media, im więcej tym lepiej, naszej chrześcijańskiej czy takiej kulturalnej postawy wszędzie. Im więcej będzie ludzi świadomych tego, że można w sposób kulturalny, że język jest po prostu przepięknym narzędziem komunikacji, im więcej będzie życzliwych, uśmiechniętych chrześcijan, im więcej dobrze wychowanych, po prostu dobrze wychowanych dzieci i młodzieży, tym mniejszy będzie ten problem za chwilę. Bo tak jak ustaliliśmy, no, są już osoby zdeprawowane i to byłoby naiwne nawet zakładać, że bo raz tam połajałem kogoś, on na pewno się zmieni i być może się nie zmieni, ale twój sygnał jest potrzebny. Też nie wiem, ja tak nie potrafię i mam nadzieję, że państwo się zgodzicie. Nie potrafię też mijać jakby takich sytuacji bez jakiegoś zaangażowania się. To ja może...
Pani Małgorzato, odbierzemy telefon i tak, będziemy bardzo wracać proszę. Do takiej relatywizacji też norm, dobrze. Do których dopuszczają też autorytety związane z językiem polskim i zresztą w słowniku języka polskiego możemy przeczytać potoczna, dopuszczalna na przykład dana forma słowa. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
i zawsze.
Pozdrawiam ojca Benedykta i szanownego gościa w studio. Mi tak na myśl przyszła jedna rzecz. Pamiętam, kiedy oglądałem film dokumentalny Egzorcyzmy, analizę Rozę. O. I pierwsze, co mnie uderzyło, to był głos szatana, tak. Ale drugie zaraz po tym to były właśnie wulgaryzmy. I to mi tak bardzo zapadło w pamięci, że kiedy rzadko oglądam dokumentalne filmy, bo te rzeczy się nie bawimy jako chrześcijanie, ale z ciekawości, kiedy coś takiego słucham, to zawsze uderzają mnie wulgaryzmy, jakie używa szatan względem kapłana i w ogóle Najświętszej Marii Panny i Pana Jezusa. Także tutaj też chyba jest taka przestroga dla nas wierzących, jakiego języka używamy. Dziękuję uprzejmie, przechodzę na odbiór z Panem
Bogiem. Jakubie, pozdrawiamy.
Doskonały komentarz do sytuacji. Rzeczywiście tak jest. Ja też z racji różnych swoich zaangażowań, powiedzmy, mam kontakt z licznymi egzorcystami w Polsce i potwierdzają, rzeczywiście tak jest, że na tym ojomie duchowym już, którym realnie jest pomoc osobie no, potrzebującej pomoc nawet w ten sposób, bardzo często osoby asystujące przy modlitwie, sam kapłan, obrzucane są obelgami przez złego ducha, który walczy i to jest jeden z dowodów na to, że ten świat języka wulgarnego, brudnego jest jego światem, że on się tam bardzo dobrze czuje. Czyli rzeczywiście ma pan rację, to jest genialny komentarz. Z tego też powodu powinniśmy na to zwracać uwagę. Może tylko przytoczę trzy, bo teraz tu trzech świętych sobie szybko wypisałam. Ojciec Pio, Staś Kostka, Dominik Savio. I to bardzo pięknie, to mężczyźni akurat, chłopcy tudzież, ale to są, pewnie są liczniejsze, akurat te mi przyszły do głowy, postaci świętych, to są mężczyźni, to są rzeczywiście no, rycerze. Ojciec Pio to już nie była panienka, to była świętość, prawda, twarda świętość, sprawdzona, przeorana, 50 lat stygmatu, człowiek cierpienia. Wszystkie te trzy osoby, ojciec Pio, Staś Kostka, Dominik Savio, miały tę właściwość, że po prostu jakby wewnętrznie zaciskały się, omdlewały nawet, słysząc wulgaryzmy. Staś Kostka wielokrotnie mdlał przy stole swojego ojca, kiedy przychodzili panowie możni, zacni do jego stołu i nie zważając na to, że młody, prawda, chłopak zaplątał się gdzieś w towarzystwie, używali wulgarnego słownictwa. On mdlał po prostu. Można powiedzieć, o, histeryk. Kto się tak ośmieli powiedzieć o patronie młodzieży, świętym Stanisławie Kostce? Czyli może być to cecha wrażliwości duchowej również, wyróżniająca człowieka wielkiej świętości. Staś Kostka, to samo było z ojcem Pio, to samo było ze świętym Dominikiem Savio. To byli mężczyźni upominający osoby używające wulgaryzmów w ich towarzystwie, ponieważ jakby ta rana zadana duszy w tym momencie już, nie tylko uszom, to było bardzo wewnętrzne, była tak silna, że nie mogli nie reagować. Bardzo chyba ciekawy kontekst naszej rozmowy.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Witam serdecznie. Chciałam tak króciutko zwrócić
kogo
uwagę
witamy
na taką...
Antenie?
Ewa z Warszawy.
Prosimy Pani Ewę.
Chciałam powiedzieć coś takiego, że to, co mnie bardzo razi i zaskakuje, nawet powiedzmy w rozmowach telefonicznych, kiedy rozmawiam służbowo, prawda, dzwonię, chcę się o coś tam dowiedzieć. I no, to jest najbardziej typowe dla bardzo, znaczy dla młodych ludzi, którzy mówią tak szybko, że nie sposób ich zrozumieć. To tak a propos języka, używania jego języka, języka polskiego w tej chwili. To jest bardzo częste. A druga rzecz, taka bardziej już sięgam do historii, to na nowo odkrywam Mickiewicza. Jest po prostu niesamowita jego polszczyzna. Właśnie pełna barw. Ten język jest barwny, jest taki pięknie opisujący spokojnie przeróżne zresztą uczucia, także też namawiam wszystkich, żeby po prostu sięgnęli do Mickiewicza, no pan Tadeusz szczególnie. To chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Wspaniały komentarz. Też zachęcamy do pięknej, genialnej polskiej literatury.
Pani Małgorzato, pani też przyznała się nam, że jest filologiem. Jak pani ocenia relatywizację norm języka polskiego? To, że do niedawna pewne sformułowania, pewne formy były niedopuszczalne, jednak coraz częściej okazuje się, że przechodzą jakby do języka, już nie funkcjonują w języku potocznym, ale w języku oficjalnym, literackim.
Tak, tego się nie da usprawiedliwić inaczej, jak tylko na dwa sposoby. Słowo głupota, nie chciałam być posądzona o jakieś takie obrażanie kogoś, więc zamienię je. Niefrasobliwość, czyli...
Dawniej były panny głupie, teraz są nieroztropne.
Brawo, tak. Dobrze, to jest ta nasza poprawność właśnie, próbujemy się tutaj bronić. Tak właśnie. Więc rzeczywiście tak jest, że my po prostu poddajemy się, ja bym to nazwała autokorektą, autocenzurą, czyli nie chcąc wyjść na osoby, nie wiem, niesformatowane na papasledniej modzie, prawda, czyli nie takie jak gromada, jak łowiec, wszystkie to samo, ten sam kierunek, ten sam bek, ta sama mina, to wszystko, więc wtedy się dobrze czujemy stadnie. Nie chcąc wyjść, poza stado, często właśnie sami przyjmujemy styl naszego rozmówcy, czy też jeżeli on się tylko upowszechnia w jakiejś grupie społecznej, to jakby przyklepujemy, że tak jest. To jest niewłaściwe. Ale druga rzecz, trzeba to powiedzieć jasno, mam takie spostrzeżenia i jestem gotowa tej tezy bronić. Moim zdaniem niszczenie tej kultury może być świadome. To znaczy mogą być, zakładam to, realnie środowiska twórcze, które mają się dobrze w kulturze, w literaturze, w roli, nie wiem, dyrektorów teatru, dyrektorów domów kultury, osób zarządzających, powiedzmy, finansami, dotacjami na tak zwaną kulturę, które nie mając uporządkowanych wewnętrznie odpowiednio wartości, gotowe są dla eksperymentu, dla show, dla szaleństwa, dla mody, dla jakiejś modern art, jakkolwiek to nazwać, eksperymentować nawet z duszą ludzką, czyli z jej wrażliwością, z dekalogiem, z całym światem cywilizacyjnych wartości europejskich dla jakiegoś ekstremalnego popisu. Generalnie w kulturze, podobnie jak w mediach, jest taka tendencja, w literaturze jest to bardzo widoczne, szok ma być drogą do promocji. W związku z tym nie należy się dziwić, że również szok językowy, wulgaryzm, bluźnierstwo, o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, może znajdziemy chwilę, że nawet imię Boże może funkcjonować jako, prawda, słowo, które, czy można właśnie obrażać nawet używając świętych imion. To w ogóle jest nadzwyczajne, że diabeł tak, że tak powiem, rozumem ludzkim potrafi zamieszać. Ale zakładam i widzę to, że kultura współczesna bardzo często w sposób świadomy manipuluje cywilizacją. I my wszyscy się pauperyzujemy, jełopizujemy się po prostu i mamy być chamscy. Mamy być kabaretowi, galowi, ludowi w tym złym sensie. Mamy być właśnie prymitywni.
Potoczni bardziej niż
potoczni,
ludowi.
Tacy właśnie, tak, w tym sensie właśnie, takim miałeś chamie złoty róg, to w tym sensie powiedziałam oczywiście. Więc jakby tacy mamy być. Wiadomo, że jak się ludzi nakarmi tego rodzaju propozycjami za przeproszeniem kultury, no to oni potem zaczną identyfikować, prawda, kulturę z zachowaniami tego rodzaju. Kto ich wtedy nauczy? Kto ich nauczy norm? Kto im da wyższą półkę? Jeżeli nawet idąc do teatru dzisiaj nie jestem pewna, czy nie zostanę oblana wulgaryzmami, żartami zupełnie nieprzyzwoitymi, nagością, różnymi innymi zjawiskami, których ja sobie nie życzę, którym się z kulturą w ogóle nie kleją, a niestety to mam. Więc jakby podsumuję to, żeby to było już jasne, dwie drogi. Po pierwsze nieświadomość, czyli jakby nie mamy świadomości, że jest coś takiego jak kultura wyższa. Wydaje nam się, że wszystko, co artysta, celebryta, Bóg, guru wymyślił, bo miał, nie wiem, talent plastyczny, muzyczny, aktorski, jakikolwiek, to jest już sztuka. Nie jest. To mogą być podrygi artystyczne, ale to wielką sztuką czy kulturą wcale być nie musi. A z drugiej strony właśnie świadome działanie niszczenia kultury, chociażby dlatego, że jest chrześcijańska. Chociażby dlatego właśnie, że pazurami broni wartości. Dlatego właśnie wojna. Zupełnie prawdziwa teza.
Małgorzata Nawrocka, naszym i Państwa gościem. Prosimy, Radio Maryja.
Andrzej z Warszawy. Proszę, ja bym chciał tutaj właśnie wejść w ten sam temat, który Pani zaczęła, bo ja obserwuję takie zjawisko jak slang wśród młodzieży. Kiedy ja byłem młody, był pewien slang, potem kiedy ja już miałem około lat 30, stworzył się nowy, oparty już trochę tak na elektronice, na takim języku już wtedy rozpowszechnionych komputerów. Natomiast czy tamte slangi miały w sobie dużo takiego dowcipu i pewnego takiego może jeszcze resztek polotu, prawda? Natomiast w tej chwili ten slang, który jest wśród młodzieży, nie tylko, bo to używają też i aktorzy, w różnych filmach się tam słyszy takie mówienie jakąś taką nowomową, no poza tym, że wulgarny, to jest jeszcze taki jakiś właśnie narkomański, strasznie ponury. Tutaj właśnie jest ta groza, powiedzmy, naszej takiej kondycji cywilizacyjnej, tutaj jest bardzo mocno widoczna. Ja nie wiem, czy to jest taka równia pochyła, nie jest, gdzie zabrano nam Grekę, zabrano łacinę, przestaliśmy się porozumiewać, prawda? Przestaliśmy mieć, tak naprawdę mówimy do siebie, ale tak naprawdę żadnych głębokich myśli nie jesteśmy w stanie formułować, prawda? I w tym momencie tak się obawiam właśnie, że młodzież wytwarza sobie, różne środowiska wytwarzają sobie slang dla lepszego porozumiewania się, ale jest to taki jakiś ptasi świergot, gdakanie, porozumiewanie się w sprawach takich bezpośrednio bieżących, życiowych. Natomiast myślę, że korzenie tego są właśnie w tym, że straciliśmy naszą cywilizację, odcięto nas od korzeni cywilizacji tej klasycznej, prawda? No i w tej chwili jeszcze masę innych patologii nakłada się na to, że jest taka samotność wśród nas i może właśnie... No ale w każdym razie na to chciałbym zwrócić uwagę. Jeżeli posłuchamy w tej chwili młodych, czy zwrócimy uwagę nawet w sztukach, w filmach, jakim językiem się mówi, to ten właśnie slang jest strasznie ponury, jest taki strasznie przerażający, prawda, że to... Jeżeli tak się oceni naszą cywilizację, to jest to coś rzeczywiście przerażającego. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękuję Panie Andrzeju. Pani Małgorzato, zanim jeszcze Pani odpowie, Ja z wypowiedzi pana Andrzeja zaczerpnąłbym taką myśl, rozwijając ją. Jeżeli slang w młodości pana Andrzeja był początkiem równi pochyłej, to ta śniegowa bałwania kula jest coraz większa, niestety.
Tak, i to, drodzy Państwo, przewrotnie tu powiem, powinno nas zagrzewać do walki, bo można oczywiście rozłożyć się i poczekać, aż śliczny ślad po kuli po nas zostanie, prawda, i będziemy mieli rączki i nóżki ładnie rozłożone na płasko kompletnie. Można i tak powiedzieć, no trudno, tak jest, tak się zmienia, ale możemy właśnie odwrotnie powiedzieć, nie, chwileczkę, być może tak właśnie jest, ale w związku z tym mamy dużo do zrobienia, weźmy się do roboty. I stąd też ten program dzisiaj. Nadzwyczajnie dziękuję za ten komentarz. Zachwyciła mnie greka i łacina. Ja jestem skrajnie fanką właśnie powrotu do takich tradycyjnych metod, bo jak się przyjrzałam programowi gimnazjum przedwojennego, to ono przerasta niektóre wydziały uniwersyteckie współczesne, jeśli chodzi o poziom w ogóle intelektualny, więc jakoś tak to było, że ludzie kształceni intelektualnie i jeszcze do tego dodałabym retorykę, może i logikę i pewne takie zapoznane już przedmioty, które kiedyś wykształciły pokolenie Kolumbów i dały nam Jana Pawła II i wielu innych nadzwyczajnych ludzi, a dzisiaj sami jakby no, umniejszamy młodych, nie dając im szansy rozwijania własnego intelektu. Może tak. Także ja zdecydowanie zachęcam Państwa do bojowej postawy. Być może to i równia, być może kula śniegowa, zgoda, to prawda, ale w takim razie najwyższy czas wziąć się do roboty. Jeszcze na jedną rzecz może zwrócę uwagę. Moim zdaniem kryzys relacji młodych z Kościołem, bo jest, czyż nie, nie mówię o Światowych Dniach Młodzieży, mówię o przeciętnej polskiej rzeczywistości, bierze się również stąd, że coraz dalej jest język proroków, patrz język Kościoła, od języka potocznego, patrz język wulgaryzmów.
Po prostu... I to odchodzenie od Kościoła tak, też jest pokoleniowe. Tak. To nie jest tak, że nagle mamy przepaść po tym, jak jeszcze 5 lat temu wszyscy byli zasłuchani w mowę Kościoła i w ten język Pisma Świętego, język boski, język prorocki.
Tak, i właśnie jakby ja świadomie tutaj jakby przypominam, mam nadzieję, że Państwo zgodzicie się ze mną, ten kryzys spowodowany jest właśnie wulgaryzacją mowy. Kościół wciąż trzyma się języka proroków. Pytanie, co w tej sytuacji zrobić, bo coraz większa część społeczeństwa, w tym młodych, traktuje już ten język jako język jakiegoś świętego lamusa, jakiś zardzewiały, jakiś nietutejszy.
Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.
Dobry Boże, aha, prawda?
Prosimy Radio Maria Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże Państwu. Kiedyś, myślę, że to za sprawą Ducha Świętego, pojawiło się takie we mnie porównanie, że jeżeli struny głosowe są ułożone w krtani pionowo, to można się spodziewać, że ich dolna część jest zakorzeniona gdzieś w okolicy serca. Czyli to, co na języku, to to, co jest w sercu. I jednocześnie Pismo Święte to potwierdza, bo Pan Jezus mówi, z obfitości serca mówią usta. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Piękna metafora, prawda, literacka. Może jeszcze rozwińmy, proszę zwrócić uwagę, że jest to kierunek wertykalny jednak naszych strun głosowych, czyli z serca na języku, ale to wszystko jeszcze, zważywszy, że jest w pionie, powinno biec w chmury.
Tutaj jako tego organu oczyszczającego. No. Dołączmy.
Dołącz.
Tak. Mowa jako dar Boży od języka proroków do wulgaryzmów. Mowa, literatura, kultura to nasze wzajemne komunikowanie się przy użyciu oczywiście słów, pojęć, obrazów. Podstawowa rola to formowanie za pomocą mowy, no ale też wiemy, że opisywanie rzeczywistości. I tutaj ta granica pomiędzy tym, w jakim wymiarze mowa powinna opisywać, a w jakim wymiarze formować. Bo często twórcy kultury usprawiedliwiają się właśnie takim stwierdzeniem, bo taki jest świat. taka jest współczesna kultura, używając tego słowa w sposób nieuprawniony, nie ten źródłowy. Taka jest kultura ulicy, taka jest kultura naszych spotkań, więc opisują, zapominając o tej roli formacji do właściwego używania języka, mowy, komunikacji, obrazu, kultury.
Odesłałabym autorów podobnych sentencji do literatury pozytywistycznej. Wielu naszych genialnych pisarzy pisało wtedy takie nowelki naturalistyczne, zaiste za prawdę i do prawdy. Rzeczywistość XIX-wieczna, na przykład na wsi polskiej, czy przedmieść miejskich, czy jakichś innych środowisk, czy sama Warszawa, zapewne nie była bardziej ekskluzywna niż dzisiaj, a jednak udało się stworzyć genialną literaturę, fotografującą cały realizm XIX-wieczny. To jest tylko literatura polska, to i rosyjska, europejska, są genialne dzieła sztuki, francuska, pokazująca prawdę o życiu nawet tych najbardziej właśnie dotkniętych środowisk społecznych w sposób genialny, jednocześnie bez szarżowania wulgaryzmy i jednocześnie bez takiego podpierania się, umizgiwania się jakby do tego środowiska. Zatem rzeczywistość, nawet jeżeli taka jest, można opisywać na dwa sposoby. Opisywać ją z lotu ptaka, analitycznie, intelektualnie, wrażliwie, z całym słownikiem emocji ludzkich i takiej też kultury i takiego, powiedziałabym, tu w sensie caritas znowu, pochylenia się z miłością, miłosierdziem nad tym, co się widzi. Jest to wtedy forma reportażu społecznego i jakby wszyscy rozumiemy, że to jest opisane po to właśnie, żeby uwrażliwić współczesnych, prawda, na jakieś tam zjawiska społeczne. A z drugiej strony można potraktować jako alibi sytuację danego środowiska i poprzez takie niepotrzebne umizgi wejść właśnie i w język, i w wulgaryzację, i w pewne patologie nawet. Zaczniemy się lubować wtedy pokazywaniem obrazów i wcale nie będzie to już reportaż mający zilustrować biedę czy nędzę ludzką, ale będzie to apoteoza biedy i nędzy. I w tym moralnym sensie, i kulturowym, i estetycznym, i duchowym. Pytanie, czy o to nam chodzi. Możemy mieć zatem dwa dzieła sztuki, czy dwa dzieła literackie. Jedno będzie genialne, tak jak prawda, w wielkiej literaturze może być to zwierciadło przechadzające się po gościńcu i po prostu mamy przepiękne obrazki obyczajowe opisane w genialny sposób, a można zrobić sobie z tego super towar do promocji i wtedy im bardziej wulgarnie, im bardziej chamsko, im bardziej, że tak powiem, negliżowo i tutaj jeszcze parę innych przymiotników możemy dodać, tym większą sensację rozkręcimy wokół danego dzieła sztuki. I wtedy już pytanie jest o intencji autora, o co mu tak naprawdę chodzi, czy o promocję siebie i swojej pokręconej wyobraźni, czy o realną troskę o dane zjawisko socjologiczne, prawda, czy społecznościowe, tej warstwy społecznej. Także nie dajmy się na tę hipokryzję naciągnąć, bo ona jest grubymi nićmi szyta, co historia kultury pokazuje.
Dziękujemy. Prosimy, Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, mówi Barbara z Sosnowca. Proszę ojca, ja mam pytanie do pani Małgorzaty. Jak reagować, gdy się zwraca uwagę ludziom używającym właśnie tego tak zwanego elitarnego języka, który niestety był w powszechnym użyciu po czasie rządów powszechnej władzy, bo robią sobie śmiech, no po prostu do... Traktują człowieka, który zwraca im uwagę, jakiegoś dziwoląga. Robią to z jakimś takim przekąsem. Nie umiem tego określić. Ja się czuję tak, jakbym była, nie wiem, z innego świata. Jak wtedy reagować, żeby
pani
się nie dać sprowokować?
Pani jest z innego świata.
A żeby ten ktoś zrozumiał, że to jest no, w dobrej intencji, żeby po prostu nie używać takiego języka na co dzień. Szczęść Boże, dziękuję, to wszystko.
Dziękujemy. Już jeden ze sposobów był podany.
Tak, ja myślę, ja nie mam innego. Moim zdaniem to jest jedyny właśnie, czyli proszę wybaczyć, wdzięk osobisty trzeba cały uruchomić i całą swoją inteligencję, żeby nie wejść w konfrontację z tu obecnym troglodytą, trolem, jakkolwiek nazwiemy tego osobnika, tylko po prostu, żeby no, wybrnąć jakoś z tej trudnej sytuacji. zawsze działa, znaczy nie chciałam tutaj za mistrza jakichś scenek obyczajowych, proszę to też dobrze zrozumieć, uchodzić w tym momencie, ale krótki przykład, żeby to zilustrować. No moim zdaniem zawsze działa powiedzenie, no taki elegancki mężczyzna, taki miły mężczyzna, no doprawdy mógłby pan w moim towarzystwie odezwać się w jakiś ładniejszy sposób. Można zatem i humorystycznie, i to jest ważne, próbowałam to teraz pokazać, podnosząc jakby godność tej osoby, żeby właśnie nie dokopać, nie powiedzieć, ale pan jest wstrętny, jaki pan jest ordynarny, co pan, tylko po prostu właśnie jakby tę godność dostrzec w tej biednej, nieszczęśliwej osobie i żartem nieco spowodować, żeby się po prostu zamknęła w moim towarzystwie, czy w towarzystwie osób, nie wiem, dzieci, młodych, którzy są ze mną.
Prosimy bardzo, halo.
Halo.
Bardzo halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Halina z Warszawy.
Prosimy.
Szczęść Boże Ojcu i szczęść Boże Pani. Dziękuję oczywiście za program. A chciałam powiedzieć, że ja jestem już osobą taką, no, w starszym wieku, ale nie boję się zwracać uwagi, z tym, że czynię to tak z miłością. Na przykład mówię tak, podchodzę i mówię, taka ładna buźka i takie brzydkie słowa z niej wychodzą. I często na przykład w tramwaju czy w autobusie nie mówię tego publicznie, tylko podchodzę i mówię tak, proszę pana, to jest miejsce publiczne, proszę sobie starać się jakoś wstrzymać się od takich słów. Albo jak rozmawia przez telefon, też przez komórkę, to mówię, proszę pana, no proszę spróbować i nie używać tych słów tutaj w miejscu publicznym. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby mnie ktoś tak, no, ordynarnie odpowiedział, ale właśnie nie robię tego w sposób taki publiczny, żebym głośno powiedziała na cały autobus. Tylko właśnie tak z miłością. I nigdy mi się nie zdarzyło, mówi przepraszam, zaczyna normalnie mówić, a kiedyś takich dwóch chłopaków stało przy mnie w tramwaju i oczywiście co drugie słowo to K. A ja mówię tak, słuchajcie panowie, no to jest miejsce publiczne, ja jestem kobietą, a wy takiego słowa używacie. No to oni zamienili to na kurcze, ale już było to co innego. Także mam bardzo dużo, mogłabym długo opowiadać o tych różnych właśnie takich, albo mówię do młodych, oni mówią, o proszę panie, teraz taka moda. Ja mówię, to wprowadźcie modę na piękną polszczyznę. Język polski jest bardzo piękny i wprowadźcie właśnie modę na piękną polszczyznę. No i później mi się zdarza, że mi się kłaniają nawet tacy młodzi, których nie znam po takiej mojej rozmowie z nimi. No raz się tak zdarzyło, że przyszłam na przystanek autobusowy i chłopcy rozmawiają i też takim językiem, a ja mówię, czy wy w domu to też takim językiem operujecie? A jeden mówi, proszę pani, moja mama jeszcze gorzej mówi. No to wtedy już mnie zatkało zupełnie. Także no niestety wiele takiego złej rozmowy to wywodzi się też i z domu. Ja niejednokrotnie też podkreślam, że jak byłam młodą dziewczyną, to już troszkę odnośnie kultury zachowania, to w autobusach, w tramwajach z tytułu płci mi ustępowano miejsca. A teraz człowiek stoi starszy, czasami kobieta z laską i oczywiście tylko mają w uszach te komórki i nie ustępują miejsca. Ja wtedy oczywiście staram się też podejść i mówię, proszę pana, tu stoi osoba, której trzeba ustąpić miejsca. No i oczywiście jeszcze już tak na koniec powiem, że również stosuję taką metodę, że dziękuję i chwalę takich młodych, którzy na przykład bez żadnej tam prośby ustępują miejsca. Ja mówię, dziękuję, proszę rodziców pozdrowić, że dobrze panią czy tam pana wychowali. I no to tak pokrótce, ale mam bardzo dużo właśnie takich doświadczeń z mojej rozmowy z ludźmi
Dziękujemy
młodymi.
Pani Halino, gorąco pozdrawiamy.
Mistrzyni z pani
Wracamy
Haliny, nie mam nic do dodania, świetnie sobie radzi.
Form życzliwości, proszę, dziękuję, przepraszam, o których zresztą podczas Światowych Dni Młodzieży i nie tylko przypomina ojciec święty Franciszek. Pani Małgorzato, błogosławieństwo, a z drugiej strony mamy przekleństwo. Mamy słowa piękne, czyste, mamy wulgaryzm. Mamy też oddawanie czci i chwały Panu Bogu w sposób uwielbienia. Mamy też niestety bluźnierstwo. Gdybyśmy tej dziedzinie jeszcze poświęcili kilka słów. I jako zwieńczenie jeszcze jeden element. Mowa jako dar Boży od języka proroków do wulgaryzmów. Mowa nieustannie służy nam jako wzajemne komunikowanie się, jako wyraz naszego komunikowania się. I bardzo często jesteśmy świadkami podporządkowania pięknej mowy, pięknego języka, pięknych obrazów do cywilizacji śmierci. Na przykład ostatnimi czasy coraz więcej dobrej literatury przy wykorzystaniu bardzo dobrego i pięknego języka, czy też tutaj dobrych obrazów filmowych wykorzystywane jest do promocji na przykład eutanazji. I obserwujemy, czytamy z zadziwieniem, nie spodziewając się no właśnie końca, który jest końcem niezgodnym z poszanowaniem człowieka, z poszanowaniem prawa Bożego, a tym samym z tym, co jest wołaniem proroków, czyli poszanowanie życia. A zatem nie zawsze język wulgarny prowadzi do takiego świata zbrodniczego. Czasem okazuje się, że językiem pięknym, szlachetnymi obrazami posługuje się autor, aby doprowadzić człowieka do zbrodni.
Bardzo konieczny komentarz. Ja bardzo dziękuję, że nie umknęła ta myśl nam. To jest bardzo ważne, ale proszę zwrócić uwagę, nic nowego pod słońcem. Pierwszy grzech Adama i Ewy to było właśnie, to była zgoda na uwiedzenie podwójnym językiem, prawda? Przecież diabeł nie mówił, co ich za chwilę czeka, tylko uwodził w sposób nadzwyczajny wizją bycia jak Bóg i roztaczał perspektywę pięknego świata. Dzisiaj robi dokładnie to samo, ma inne narzędzia do tego, ale ludzie są uwodzeni dokładnie w ten sam sposób. My, mówiąc o wulgaryzmach, mówimy już o sferze języka zdeprawowanej, kiedy nikt się nie wstydzi tego, że jest zdeprawowany. Jest jakby po stronie deprawacji. Ojciec mówił błogosławieństwo, prawda, przekleństwo, takie antynomie. Poszłabym jeszcze jakby w tym komentarzu do końca już. Błogosławieństwo, życie, przekleństwo, śmierć. Czyli pomiędzy błogosławieństwem a przekleństwem jest jeszcze ta kwestia, że wybierasz życie duchowe albo duchową śmierć. I twój język, to w jaki sposób się komunikujesz, jak go używasz, do jakich celów, będzie niósł życie drugiej osobie i tobie, twojej duszy, albo będzie niósł śmierć. To są sprawy poważne. I jeśli jeszcze chwilę mielibyśmy wrócić do uwodzenia, dokładnie tak to dzisiaj działa. Czyli z jednej strony jest rzeczywistość już zdeprawowana, świadoma wulgaryzacja jest zgodą na współpracę ze złem i nawet takim, powiedziałabym, to jest straszne, to jest pewien rodzaj cyrografu, tu cudzysłów oczywiście, takiego podpisania się pod polityką demona. Ja chcę, ja jestem po jego stronie, ja chcę być brudny, ja chcę być ciemny, ja chcę być kłamcą, chcę być dwujęzyczny, chcę być wulgarny, mnie to odpowiada, ja tak chcę. To jest przerażające, to jest dowód właśnie jakby no, noszenia znamienia przekleństwa w sobie i zgody na duchową śmierć, zgoda. Ale jest jeszcze te bardziej subtelne dusze ludzkie, uwodzone są dokładnie w taki sposób, jak ojciec powiedział. Kultura współczesna pełna jest eksperymentów polegających na wykorzystaniu nadzwyczajnych efektów specjalnych, jeśli chodzi o słowo, obraz, muzykę, jakże nas to wszystko uwodzi. Ja troszeczkę no, też jako autor powieści dla młodzieży, ale również jako osoba czytająca innych autorów książek młodzieżowych czy dla dorosłych fantazy, które lubię, piszę, ale też czytam, widzę właśnie, jak na przykład postaci demoniczne czy postaci skrajnie już prowokujące całą tą rzeczywistość chrześcijańską, gloryfikowane są i idealizowane jako pozytywni bohaterowie. Czyli dokładnie tak jest, że można również, i diabeł to robi, ponieważ ma w naturze, jest jako ojciec kłamstwa, szuka, prawda, metod dotarcia do duszy. Z nad zdeprawowaną pracować już nie musi, ona się sama zgłasza na ochotnika, ale jest jeszcze cała reszta subtelnie uwodzonych właśnie na piękno, na pozory dobra.
Wszystko, co jest zawarte w teatrze, w kulturze, w literaturze, nazywając ją piękną, bo dana osoba czuła się, że jestem w należytym,
towarzystwie.
I to jeszcze promowanym przez takie hasło jak teatr, opera. Sztuka, film.
Jeśli można, jeżeli jeszcze mam taką możliwość, pół minuty, to jest bardzo ważny też wątek, który chciałam tylko zasygnalizować. Jeżeli Państwo macie ochotę i czas na jakieś medytacji, modlitwie osobistej, proszę się zastanowić, w jak niezwykły sposób wszystkie 10 przykazań Bożych dotyczy rzeczywistości słowa. Każde z 10 przykazań Bożych można w sposób świadomy i śmiertelny, jakby bluźniąc wprost wymaganiom Bożym, złamać w niewłaściwy sposób, używając słowa. Ja kiedyś sobie to przemedytowałam i powiem szczerze, byłam nadzwyczajnie poruszona wnioskami tej refleksji. Zwłaszcza drugie przykazanie, prawda? Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno. Jest to już przykazanie wprost dotyczące języka. Czy ósme, prawda, żeby nie mówić fałszywego świadectwa, czyli z 10 przykazań 2 są wprost odniesione do sfery języka, wprost, a pozostałe 8 niemal bezpośrednio tej rzeczywistości dotyczy. Czy refleksję zrobić, czy zostawimy ją Państwu do refleksji?
To rzecz oczywista, chociażby z tej racji, że nawet człowiek pozbawiony mowy z powodu braku języka fizycznego bądź niezdolności artykulacyjnej, jednak mówi, bo słowo i znak, słowo i gest są ze sobą ściśle złączone. Gorąco dziękuję za tę rozmowę. Małgorzata Nawrocka, pisarka, naszym Państwa gościem.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.